Co europejska kobieta może samotnie robić w Iranie czy Afganistanie? Odpowiedź jest bardzo prosta – podróżować, poznawać ludzi, zachwycać się ich kulturą i próbować zrozumieć wszechogarniające różnice. Do studia programu Gdzie oczy poniosą zaprosiłem dziś podróżniczkę i blogerkę Katarzynę Tołwińską, która przekona Państwa, że od Europy aż po Azję żyją tacy sami ludzie o podobnych marzeniach i podobnych pragnieniach. Adrian Kubicki, zapraszam.
Gdzie oczy poniosą? 93,3 Vox FM.
Adrian Kubicki, program Gdzie oczy poniosą. Witam mojego dzisiejszego gościa. Katarzyna Tołwińska jest z nami w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pierwsze pytanie, jakie chciałem zadać dotyczące twojego podróżowania, nie jest tak naprawdę zbyt oryginalne. To pytanie, od czego to się zaczęło? Bo wiem, że to tak jakiś taki pomysł, który narastał, żeby wyruszyć w podróż.
Tak, ja wcześniej podróżowałam i to były zawsze podróże, które były czasowo ograniczone z racji tego, że pracowałam i to był tylko moment urlopowy, który mogłam sobie i tak dość komfortowo na miesiąc czy na dwa wyrwać z rzeczywistości. I mimo, że były to wspaniałe podróże, to ja zawsze miałam takie poczucie, że gdzieś tylko jest to jakieś muśnięcie tego świata, do którego jadę. I zależało mi na tym, żeby któregoś dnia pojechać tak, żeby nie mieć ograniczenia czasowego, żeby będąc w jakiejś wiosce czy spotykając człowieka, z którym chcę porozmawiać, żebym mogła tam zostać tyle, ile ta rozmowa tego wymaga.
Czyli wrócić wtedy, kiedy będziesz chciała.
Wrócić wtedy, kiedy będę chciała, tak. Wrócić wtedy, kiedy, kiedy poczuję, że jest na to już czas. I ten pomysł tak dojrzewał we mnie, był we mnie przez jakieś może 2 czy 3 lata. Aż któregoś pięknego dnia stwierdziłam, że to już jest ten moment i pojechałam.
No właśnie, to coś więcej zdradzisz na ten temat? Jaki to jest moment? Bo dużo czasu spędziłaś w drodze ostatnio, a tak mówiąc już wprost, nie każdy sobie może na to pozwolić, żeby tak zrezygnować z codziennego życia i wyruszyć w drogę.
To znaczy, to jest kwestia determinacji. Myślę, że w moim przypadku to był taki moment, w którym ja byłam u szczytu, nazwijmy to, swojej kariery, wszystko było w porządku, miałam mieszkanie, miałam przyjaciół, miałam znajomych, jakby wszystko działo się tak, jak dziać się powinno i to była taka raczej tendencja rosnąca niż odwrotnie. I ja byłam szczęśliwą osobą, ale miałam to poczucie, że jest coś więcej i że jeżeli chcę sprawdzić, czy to przeczucie jest prawdziwe, to jest ten moment, w którym powinnam ruszyć. I pojechałam. Ja podróżuję bardzo tanio. Podróżuję za $300 miesięcznie, czyli to jest w tej chwili pewnie jakieś 900 zł, 1000 zł polskich.
Ale nie wliczasz cen biletów, jak rozumiem.
Podróżuję lądem, więc to trochę zmienia sytuację. Tak. To jest w ogóle taka zależność, że mając czas, nie trzeba mieć aż tyle pieniędzy, bo to nie jest tylko kwestia tego, że się gdzieś nie trzeba dolatywać, ale to jest też kwestia tego, że ja w wielu miejscach zostaję dłużej, co od razu sprawia, że te pobyty są zdecydowanie tańsze. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby czekać na autobus lokalny, który przyjedzie albo nie przyjedzie, inshallah, przez 2-3 dni i zapłacić za niego grosze. Więc czas zdecydowanie tutaj zmienia kwestie budżetowe.
Ale to jest tak, że nie było wyjątków od tej reguły? Do Australii też dotarłaś lądem?
Nie, były wyjątki, ale akurat Azja ma tą gigantyczną zaletę w postaci linii lotniczej AirAsia, że można tam znaleźć bilety, które kosztują naprawdę grosze, 20
Czasem 30. nawet 0 zł.
Czasami nawet 0 zł, tak,
to jest
dokładnie.
Oczywiście, pewnie mało osób miało taką okazję, ale rzeczywiście no, to jest tani przewoźnik
Więc poleciłam tak, właśnie tak się dostałam do Australii.
Zresztą wielu innych też przewoźników tanich
Tak, tak, oczywiście, tam jest kilka też innych konkurencyjnych, więc tam ten rynek lotniczy jest naprawdę już do poruszenia się na samym kontynencie.
I jeszcze zostając przy tym wątku tego początku, to jest tak, że to mieszkanie tak zostało na boku zupełnie, czy masz jeszcze dokąd wrócić takie zaplecze, jakby mi się już nie chciało dalej jechać, to...
To znaczy...
Jeśli mogę, oczywiście.
Ja przez bardzo długi czas firma, w której pracowałam, nie chciała mnie wypuścić, przez bardzo długi czas byłam na urlopie bezpłatnym. Mm-hmm. Z takim założeniem, że myślę, że będzie mi najłatwiej wrócić do nich i już tam będę dalej z nimi pracowała.
Czyli wierzyli, że ci się kiedyś znudzi.
Tak, tak. Generalnie myślę, że nikt nie przypuszczał, że to będzie dłużej niż rok. I nawet to, że jestem w tej chwili w Polsce po 4 latach, to też jest nie kwestią tego, że chciałam wrócić, tylko tego, że dałam słowo, że przyjadę, więc przyjechałam.
czyli jesteś słowną osobą. To pierwsza informacja. Zacznę od konkretów, a takim konkretem, który od razu mi przyszedł do głowy, to to, że podróżujesz w miejsca uznawane powszechnie za niebezpieczne również. Domyślam się, że podróże lądem mają też taki walor, w sensie taki jest ich skutek, że nie da się przeskoczyć nad jakimś krajem, tylko trzeba przez niego przejechać zwyczajnie. Ty nie bałaś się jako biała kobieta z Europy wyruszać w kraje cywilizacji takiej islamskiej, kraje takie islamskie z krwi i kości typu Iran, ostatnio Afganistan?
Nie bałam się. To znaczy ja miałam w sobie, zaczęłam od Iranu i to mi dało taką ogromną siłę i wiarę w to, że wszędzie są dobrzy ludzie i Iran był fantastycznym doświadczeniem. Ja tam byłam doopiekowana, byłam przez ten kraj naprawdę przygarnięta do serca i potem ja w ogóle nie bałam się miejsc, które są uważane za niebezpieczne, dlatego na przykład, że są to kraje islamskie.
Ale to nie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o wojnę, chodzi o jakby różne takie doniesienia medialne, które mogą, nie chodzi o powiązanie z islamem sensu stricte, tylko chodzi o to wszystko, o czym słyszymy. W naturalny sposób, myśląc o Afganistanie, kojarzy nam się Afganistan z wojną.
Tak, to prawda. Znaczy, Afganistan jest też trochę wyjątkiem na trasie miejsc, w których byłam, bo to jest rzeczywiście miejsce niebezpieczne.
Natomiast ale to wracając do Iranu, to miejsce, które gdzieś ciągle też wrze i słyszymy o różnych sposobach też traktowania innowierców. Oczywiście przy całym tym założeniu, że to są informacje, które też trzeba przepuścić przez jakiś filtr, no to jednak mimo wszystko może to zniechęcić do podróżowania do takich krajów.
Zdecydowanie. Wyobrażam sobie, że może.
To, o co chodziło? Chodziło o kulturę? Chciałaś poznać tę kulturę? Zainteresowało cię?
Chciałam poznać tą kulturę, oczywiście. Ale
kolebka cywilizacji z kontynentu.
Tak, i miejsce, które moim zdaniem jest bardzo pokrzywdzone przez donosy medialne i przez to, w jaki sposób Iran jest przedstawiany. Bo oczywiście istnieje ta warstwa, która reżimu i tego, że to jest państwo, które jest państwem bardzo mocno islamskim, znaczy tam po prostu prawo islamskie, prawo szaria jest prawem państwowym. Ale poza tym są tam ludzie, którzy są po prostu niesamowicie gościnni, sami uciemiężeni przez reżim, w którym mieszkają. Więc ja jechałam z taką nadzieją, że tam będą dobrzy ludzie. I od samego początku, od momentu jeszcze, kiedy byłam w pociągu przez Turcję 5-dniowym, gdzie już to jest taki pociąg między tym przełamem islamem a Turcją, gdzie jeszcze w tym pociągu Irańczycy, którzy jadą na terenie Turcji, już niektórzy nie mają niektóre hidżabów na głowie, są wymieszane płcie w przedziałach. Potem w momencie, w którym się zamienia ten pociąg w pociąg irański, absolutnie zmienia się cała sceneria tego pociągu. Ja już wtedy spotkałam fantastycznych ludzi, którzy już wtedy opowiadali mi o tym, jak ta ich rzeczywistość w Iranie wygląda, jak dla nich ciężkie jest to, między innymi, że oni mają świadomość tego, jak są przedstawiani w mediach, jak patrzy na nich świat. To jest kwestia, jedna kwestia to jest właśnie kwestia tego terroryzmu islamskiego, ale druga też kwestia to są Persowie. Oni tak dostają alergii, kiedy się na nich mówi, że są Arabami. I to jest takie kolejne nieporozumienie, które ich szalenie boli. To jest, tak jak wspomniałeś, kolebka cywilizacji. No, tysiące lat wspaniałej cywilizacji. Są ludzie, którzy to noszą we krwi. Oni uwielbiają poezję, muzykę, sztukę. Są erudytami wiele osób, które spotkałam. Naprawdę ma niesamowitą wiedzę na różne tematy, mimo tego, że jest im w tej chwili bardzo, ale to bardzo ciężko, bo ta izolacja od świata zachodu, od książek, od literatury, od w ogóle jakiejkolwiek sztuki, która jest poza Iranem, jest ogromne. Tak naprawdę do nich dostęp mają tylko i wyłącznie ludzie, którzy mają pieniądze i te pieniądze pozwalają im na łamanie prawa po prostu.
Rozumiem, że podróżowałaś po Iranie, nie zatrzymując się tylko w stolicy.
Nie. Zaczęłam od Tabrizu, czyli wysiadłam na pierwszej stacji pociągowej po przekroczeniu granicy.
I to był zamierzony przystanek, czy tak?
Tak, to znaczy ja tak spojrzałam na mapę i chciałam dojechać do Teheranu lądem.
Może trzeba też zapytać jeszcze na tym etapie, na ile to jest już zorganizowane wcześniej, w sensie
ta taka twoja wyprawa, bo to też jest taka swoboda, prawda, że rzeczywiście można teoretycznie wysiąść na każdym przystanku pociągu, tylko pytanie na ile jakby tam już jest gotowe wszystko na miejscu, czy nie było gotowe w ogóle?
Nic nie było gotowe. Ja rzeczywiście poszłam taką pełną swobodą, czyli jedno co miałam to wizę irańską. Nie miałam przewodnika, nie miałam też za bardzo pojęcia, powiem uczciwie, o tym, gdzie jadę. Gdyby moje założenie było takie, że pojadę i zobaczę na miejscu i pozwolę tym miejscom, które odwiedzam, poprowadzić mnie dalej. W związku z czym spojrzałam na mapę, wysiadłam na pierwszym przystanku. Choć miałam już lekkie wątpliwości, kiedy o tym powiedziałam w pociągu, bo wszyscy tak na mnie patrzyli dziwnie. Generalnie wszyscy jadą do Teheranu. Tabriz to jest taki trochę, może nie koniec świata, ale takie miejsce też bardzo mocno konserwatywne. I rzeczywiście jak tak wysiadłam i byłam sama na peronie, to tak poczułam się trochę nieswojo. Dotarłam do miasta, to już była godzina jakaś taka, może 4-5. Zdążyłam tylko znaleźć jakiś hotel, w którym głównie chyba z zaskoczenia jednak mnie przyjęto, bo to też jest problem, który jest dla samotnie podróżującej kobiety w Iranie. Kobiety tam w ogóle nie podróżują samotnie, więc nie ma takiej infrastruktury, w której można byłoby się przespać. W związku z czym muszę spać, a ponieważ chciałam spać w lokalnych hotelach, tam był jakiś z tym mały problem, no ale udało mi się to i chciałam wyjść na spacer. I nagle, to już była taka godzina bliska zmierzchu, nagle okazało się, że to jest wymarłe miasto. To jest miasto, w którym tak naprawdę jeszcze gdzieś za rogami uciekają jakieś postaci. Miasto, które wzdłuż ulic są postawione wysokie mury. Tak w ogóle wygląda Iran. Tą intymność, którą i swobodę, którą ci Irańczycy sobie chcą jakoś wywalczyć, wywalczają w ten sposób, że po prostu stawiają bardzo wysokie mury, grodzą się od ludzi. Dzięki temu mogą się zachowywać bardziej swobodnie w swoich domach. I przyznam szczerze, że poczułam się dość nieswojo, ale to jest tak, że wróciłam do hotelu, tam mi podano herbatę i generalnie mimo tego, że często nawet później też nie miałam jakby żadnego wspólnego języka z tymi ludźmi, to była takie trochę komunikacja na migi, to po prostu to są takie momenty, kiedy się czuję, że jest się chcianym, że jest się jakoś tam witanym,
no
że
właśnie,
jest takie ciepło, które...
Przechodząc do konkretów, to jak to właśnie, jacy są w takim razie Irańczycy w kontakcie z turystką, której tam nie powinno być?
Są niesamowicie mili. Naprawdę, bardzo, bardzo sympatyczni. Tutaj jest taki problem, że oni nie ma możliwości, taki jest zakaz rozmawiania między mężczyznami a kobietami, którzy nie są ze sobą skolegaceni. W związku z czym oczywiście ja jako turystka jestem takim trochę innym zupełnie tworem. No niemniej jednak ten strach na ulicy istnieje i o tyle piękniejsze były te moje spotkania z tymi Irańczykami, że ja widziałam, że one są okupione tym, że ktoś się rozgląda, że idzie jakieś ryzyko za tym, że ktoś do mnie podejdzie. Ale to były piękne spotkania i począwszy od ludzi, którzy mówili po angielsku i mogli ze mną porozmawiać, skończywszy na osobie, którym miałam taką historię w Teheranie, kiedy podszedł do mnie starszy człowiek, który widziałam, że nie bardzo, ani nie mówił po angielsku na pewno, ani nie miał w ogóle żadnej innej, nie znalazł żadnej innej metody, żeby powiedzieć mi, że mnie wita w tym kraju. Ewidentnie osoba bardzo biedna i miał w ręku banana i dał mi tego banana. I poszedł. I to są takie absolutnie magiczne chwile. I tacy są w ogóle Irańczycy, których spotkałam. Przy czym, no tak jak mówię, to jest bardzo trudna sytuacja. Ja tam miałam taką sytuację, która w jednym z miast, gdzie zostałam na chwilę aresztowana. Ale to, co w tej sytuacji było jakby najbardziej dla mnie emocjonalne, to jest to, że kiedy zostałam, to się działo na dworcu autobusowym, na którym spóźniał się autobus i przez to, że oczywiście przez jakiś tam czas nikt ze mną nie rozmawiał, ale spóźniał się na autobus godzinę, dwie, zaczęły się jakieś tam spojrzenia, spotkania się uśmiechów i tak od uśmiechu do uśmiechu ktoś podszedł, taki starszy mężczyzna, zaczęliśmy rozmawiać, podszedł drugi mężczyzna, natychmiast pojawiła się policja, która jest bardzo agresywna, ta policja religijna, więc mnie jakoś tam szarpnięto, odciągnięto. Ci ludzie, ci mężczyźni w pierwszym odruchu chcieli zareagować. Natychmiast gdzieś tam dostali jakąś pałką i wycofali się z tego. I widać było po oczach tych ludzi, że oni, gdyby ryzykowali tylko sobą, to zachowaliby się zupełnie inaczej, ale że system, którym funkcjonują, tak naprawdę nie ukaże ich, tylko ukaże ich siostry, ich matki, weźmie, no po prostu ten system dotyka
weźmie
całą rodzinę. Tak, weźmie zakładników. I Oni się z tego wycofali. Ja zostałam, to nie była jakaś tragiczna historia, ja po prostu przesiedziałam tam kilka godzin w areszcie.
Ale w areszcie w celi, czy w areszcie
komisariacie? Nie, w komisariacie. W takim komisariacie to była wręcz taka kuriozalna sytuacja. Siedziałam, ja naprzeciwko siedział funkcjonariusz. Żadne z nas nie mówiło w języku, w którym moglibyśmy się porozumieć. I ten funkcjonariusz, taki bardziej chyba stójkowy, on tak rzucał oczami na boki. Nie bardzo wiedział, co ma z tym fantem zrobić. Ja również. Także nie czułam jakiegoś zagrożenia. No, w każdym razie po kilku godzinach zostałam wypuszczona i wtedy, kiedy przyjechał autobus. Zostałam wypuszczona, już tam wszyscy siedzieli w autobusie, ta policja tam podeszła ze mną i do tego autobusu mnie wsadziła.
I to jest tak, że masz jakoś zrozumienie tej sytuacji? Co się stało?
Myślę,
po prostu oni tylko cię przytrzymali do czasu autobusu, żeby już nie dochodziło do tego takich incydentów?
Tak.
Czy tam była jakaś sprawa i ktoś o czymś decydował w międzyczasie?
Nie. Z tej perspektywy czasu jestem przekonana o tym, że to chodziło głównie o to, żeby zlikwidować taką sytuację, która gdzieś im nie pasuje. W ogóle jakby zabrać mnie z widoku tych wszystkich ludzi i zabrać możliwość jak gdyby ze mną kontaktu.
Rozumiem, że ci mężczyźni nie ponieśli żadnych konsekwencji.
Nie ponieśli żadnych konsekwencji, nie. Tak myślę.
Na tyle, na ile sytuacja się rozgrywała na twoich oczach.
To nic takiego się nie przydarzyło. Jeden z tych mężczyzn był w tym autobusie, znaczy być może oni byli wszyscy i ja wchodząc do tego autobusu usłyszałam od tego człowieka, który jest być może w wieku mojego ojca, albo może trochę starszy, usłyszałam od niego przepraszam. Gdyby oni mają takie poczucie, że to jest ich kraj, w którym oni chcieliby wszystkich ugościć.
Że przeprasza za kraj,
za to, że takiego się wydarzyło. Tak? Mimo, że tak naprawdę on był tak samo ofiarą tej sytuacji jak ja. Więc to rozwarstwienie, które tam jest w Iranie między reżimem a tymi ludźmi, jest gigantyczne. I...
No więc tak sobie właśnie myślę, że to jest troszkę tak jak takie chodzenie po polu minowym. To nie jest tak, że to odbiera troszkę jakby sens całej wyprawie, czy to właśnie na tym polega cała przygoda tej wyprawy. W tym sensie, że wykonując, zapominając się, nie robiąc niczego złego w swoim przekonaniu, zapominając się, można się narazić na niebezpieczeństwo, nie wiem, wyjść z odkrytą twarzą, czy właśnie, nie wiem, zagadnąć kogoś zupełnie niewinnie.
Można, rzeczywiście, aczkolwiek ja myślę, że ta historia, którą powiedziałam, to był naprawdę incydent, który co więcej przydarzył się w miejscu, które no, nie jest miejscem turystycznym. To się wydarzyło w mieście Bushehr, gdzie jest elektrownia atomowa i to jest dość taki newralgiczny punkt. Tam myślę, że też nikt tak turystycznie nie będzie miał ochoty się wybierać. Więc ja na to do tej pory patrzę w kategoriach incydentu. Oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że różne rzeczy mogą się w Iranie wydarzyć, ponieważ no jeżeli się zdarzyłoby tak nieszczęśliwie, że w jakiś sposób naraziłabym się powiedzmy tym władzom, to jak gdyby oni mają władzę absolutną. Ja miałam okazję rozmawiać z studentami, będąc w Teheranie na tydzień przed protestem, który miał się tam odbyć i ja miałam też taką jakąś szaloną wizję, że ja pójdę, porobię zdjęcie i opowiem całemu światu o tym, co tutaj się dzieje. A oni powiedzieli mi, że oprócz tego, że powiedzieli mi bardzo piękną rzecz, że to nie jest moja wojna i żebym się trzymała od tego z daleka, to powiedzieli mi też bardzo konkretne rzeczy. Mówili, że Kasiu, ktoś cię złapie i ty nie musisz nic robić, tak? To jest naprawdę chwila. Ktoś powie, że miałaś narkotyki, że szmuglowałaś narkotyki. Jest za to kara śmierci i gdyby już te wszystkie, już bezkarność dalszych działań jest dla nich rzeczą absolutnie normalną i też się dlatego tak boją, że to naprawdę nie trzeba czegoś zrobić rzeczywiście, żeby zaplątać się w taką historię życiową, która to życie może zniszczyć. Ale też wydaje mi się, że Iranowi w ogóle nawet już na poziomie rządu nie zależy na tym absolutnie, żeby tam się działy jakieś takie złe rzeczy dla turystów. I ci turyści myślę, że są chronieni. Ja akurat nie... To był 2009 rok. Wiele rzeczy się na pewno w tym czasie zmieniło. Ja słyszę, że sporo osób do Iranu jeździ, więc też podejrzewam, że powstaje jakaś taka infrastruktura, która trochę pomaga w tym podróżowaniu, że no nie jest takim podróżowaniem zupełnie na dziko, tak jak ja to robiłam. Ale nawet, ja myślę, że nawet to, że ja byłam tam przez miesiąc i oprócz tego naprawdę incydentu nic mi się nie wydarzyło. Mało tego, dostałam się, nie dobijałam się, ale zostałam zaproszona do domów. mimo że to nie były moje domy rodzinne, więc jakby też to jest wbrew teoretycznie całemu systemowi. Rozmawiałam tam z ludźmi, byłam zaproszona, siedziałam w kawiarniach wyłącznie dla mężczyzn. Tam też miałam taki moment, w którym przyleciał na chwilę do mnie mój kolega, więc przez chwilę też byliśmy razem we dwójkę. I nie mogę nawet powiedzieć, że to było jakoś dużo łatwiejsze czy trudniejsze. Tak naprawdę ja byłam traktowana tak samo z nim, jak bez niego. Jakby ja jako kobieta samotna jakby nie straciłam ani nie zyskałam na wartości w tym duecie. Jedyne, co się tylko zmieniło, to jest to, że rzeczywiście był nieco łatwiejszy dostęp do jakichś miejsc, bo dla mnie Iran to jest przede wszystkim jeden wielki marsz. Ja nigdy w życiu się tyle nie nachodziłam, co w Iranie. Ponieważ, musicie sobie Państwo to wyobrazić, to jest miejsce, w którym tak naprawdę nie ma miejsc spotkań dla koedukacyjnych. Jest bardzo dużo miejsc, w którym siedzą mężczyźni. I myślę, że dla mężczyzny podróżowanie po Iranie musi być, otwiera drzwi, do których jego ja nie miałam wstępu, a które na pewno są fantastyczne.
Musimy tutaj postawić kropkę, ale wrócimy za chwilę po krótkiej przerwie.
Gdzie oczy poniosą? 93,3 Vox FM.